Dobry wieczór.
Pani Maju, 2 tygodnie temu zapadł taki precedensowy wyrok uniewinniający w sprawie kobiety, która zabiła męża. To był wyrok Sądu Najwyższego. No i teraz pytanie, dlaczego została uniewinniona? Bo mąż był wieloletnim oprawcą i gwałcicielem i kobieta dźgnęła go nożem, bo znowu próbował ją zgwałcić, zresztą na oczach dzieci. Kobiecie groziło 8 lat więzienia i temat o tyle trudnym się okazał, bo kobieta gwałtów, które wcześniej się oczywiście także zdarzały, nie zgłaszała. No bo jak można zgłosić gwałt spowodowany przez męża?
Wciąż to jeszcze się wydaje czymś nieoczywistym, że gwałt no to jest właściwie każda napaść. Seksualna, chociaż niekoniecznie tylko. No i również może się zdarzać w takiej przestrzeni, jaką jest związek małżeński czy partnerski. To nie ma żadnego znaczenia, czy dwoje ludzi jest jakoś ze sobą połączonych więzami czy więzią. No bo każde przekroczenie granicy, każde wymuszenie, każdy jakiś atak, no jest gwałtem. W związku z tym, no ja osobiście z tego wyroku bardzo się cieszę, czytałam też o tym i myślę, że to jest ważny krok, który też być może innym kobietom w takich innych przypadkach, w innych sprawach otworzy drzwi do tego, żeby rzeczywiście o tych przeżyciach i o tych doświadczeniach mówić, zgłaszać i mieć nadzieję, że one rzeczywiście sprawiedliwie zostaną potraktowane.
No, ale z gwałtami to jest tak, że te na ulicy też pewnie nie zawsze są zgłaszane. No, ale powiedzmy, że jednak zazwyczaj są. Natomiast te w zaciszu domowym zazwyczaj nie są.
Niewątpliwie jest to trudniejsze. Z tego względu chociażby, że no taką ofiarę łączy ze sprawcą dużo więcej zależności i dużo więcej skomplikowanych elementów niż taką ofiarę, która zostaje napadnięta przez zupełnie przypadkową, nieznaną osobę. Więc no nie tylko tutaj dochodzą takie sytuacje, albo mogą dochodzić ze strony męża, jak zastraszanie na przykład, takie systematyczne, regularne, konsekwentne. Straszenie, no na przykład, że coś zrobi tej kobiecie, albo zrobi dzieciom, że w jakiś sposób będzie jeszcze uprzykrzał jej życie. Czasem jest tak, że po takiej fali zastraszania pojawia się odwrotny klimat, odwrotna atmosfera, kiedy współpartner czy współmałżonek staje się miłym, do rany przyłóż czasem nawet, przeprasza za swoje przewinienia, mówi, że coś go, napadło, no, stracił rozum, to już się więcej nie powtórzy. No i taka kobieta też prędzej ulegnie iluzji, bo chce mieć tą nadzieję, chce myśleć, że to rzeczywiście był ostatni raz, że to już się nie powtórzy. To też jest taki sposób, trochę to chwycenie się tego, tej nadziei i tego patrzenia na współpartnera przez takie, no bym powiedziała, pozytywne światło. To jest taki sposób na to, żeby się nie kontaktować z pozycją ofiary, która jest niezwykle niewygodna i nieprzyjemna do dźwigania. Więc jak tylko pojawia się taka sposobność, no to część kobiet się tego chwyta i ulega iluzji, że rzeczywiście to było pierwszy i ostatni raz, nie powtórzy się, w związku z czym lepiej zapomnieć, niż przechodzić przez tą gehennę kontaktowania się z tym, że byłam w roli ofiary, zgłaszać na policję, doświadczać tych różnych upokorzeń, które się wiążą też no, z przepytywaniem, z zbieraniem wywiadu.
No tak, dotykania jakiejś intymności
tak,
naszej.
Tak. Tak.
No tak, ale o ile w przypadku takiej napaści na ulicy, o jakiej mówimy, to prawdopodobnie zdarzy się to rzeczywiście raz. Natomiast w małżeństwie to zwykle nie jest tak, że zdarza się to raz.
No tak, rzeczywiście.
I za każdym razem trzeba wierzyć.
Rzeczywiście ten układ, że tak powiem, sprawcy i ofiary w takiej relacji małżeńskiej albo partnerskiej, on bym powiedziała, że się przewija na różnych płaszczyznach. Nie tylko może się przejawiać na tej płaszczyźnie seksualnej, ale może też się objawiać na przykład w postaci przemocy ekonomicznej albo psychicznej, fizycznej, ale powiedzmy nieseksualnej, więc może on być zlokalizowany na różnych płaszczyznach i bycie w pozycji ofiary ubezradnia. No, powoduje, że człowiek czuje się coraz bardziej pozbawiony sprawczości, jakiegoś poczucia siły, mocy, że w ogóle cokolwiek można zrobić. Przestaje czasem wierzyć w ogóle nie tylko w to, czy warto, ale czy to, co przeżywa, to rzeczywiście jest złe. Są tacy sprawcy, którzy potrafią, tak bym powiedziała, odebrać rozum ofiarom.
Manipulanci znakomici.
Manipulanci, tak. Mhm. Którzy w taki sposób mówią o tym, co się dzieje, że ofiara na przykład zaczyna mieć przeświadczenie, że to ona zawiniła. Zawiniła, to jest po jej stronie, może ona powinna się zmienić, może się naraziła, sprowokowała. Więc no niewątpliwie wydostać się z takiego gąszczu jest bardzo trudno. Myślę, że ta kobieta, która no tak desperacko się broniła, zrobiła rzecz niezwykłą w gruncie rzeczy, no bo jakoś zaktywizowała swoją chęć do życia, wyrwania się spod tego strasznego układu.
Mam wrażenie, że w takiej przemocy domowej, no bo jakby nie patrzeć, gwałt będzie przemocą, chyba w gruncie rzeczy łatwiej jest powiedzieć, może dlatego, że to widać, że kobieta została pobita, niż że została zgwałcona.
No to dlatego, że jednak to wszystko, co dotyczy sfery seksualnej, no to już jest bardzo intymne.
To jest w ogóle trudniejszy temat. Tak,
to jest bardzo intymne i dotyka nie tylko już samej cielesności, ale poczucia własnej wartości o wiele bardziej niż taka napaść fizyczna. Mhm. Wydaje
Czyli
mi się.
Jest to jakby poniżenie w dużo większym sensie.
Napaść fizyczna, nieseksualna też jest poniżeniem oczywiście, ale ta napaść seksualna, bym powiedziała, jeszcze bardziej niszczy i jeszcze bardziej narusza jakąś taką wewnętrzną spójność, właśnie to poczucie bezpieczeństwa, jakiegoś takiego wewnętrznego ładu i porządku.
Mam wrażenie, że no właśnie, w małżeństwie to jest też tak, to jest oczywiście pewnie źle pojęte spojrzenie na to, co kobieta powinna, no ale w jakiś sposób pewnie żyjemy w takim przekonaniu, że kobieta jest coś mężowi winna tutaj w sferze takiej cielesnej, prawda?
No tak bywa wciąż, że niektórzy tak związki, czy małżeńskie, czy
partnerskie
postrzegają.
Dlatego tak trudno jest spojrzeć na gwałt w małżeństwie, jako na nadużycie, tak?
No, to chyba jest jakaś, tak się zastanawiam, czego to pokłosie jest, ale chyba jakiegoś takiego modelu bardzo patriarchalnego, gdzie to mężczyzna był panem domu i wszystko mu było wolno, natomiast rzeczywiście kobieta miała być od jakichś usług, ale no, myślę sobie, że to nieszczęśliwy model. Jeżeli gdziekolwiek jeszcze pokutuje, a niestety w wielu umysłach i w wielu domach, no to trzeba mieć nadzieję, że być może przez takie sytuacje, przez takie historie i może troszkę dzięki naszym rozmowom, dzięki temu, co pani nagłaśnia, to choć trochę będzie ulegało zmianie.
A na razie ja dotarłam do ankiety wprawdzie sprzed 10 lat, no ale to nie jest czas tak bardzo odległy. 20% respondentów odpowiedziało, że nie ma czegoś takiego jak gwałt w małżeństwie.
Straszne.
Straszne.
Straszne. Ciekawa jestem.
1/5 społeczeństwa. Tak.
Ciekawa
uważam.
Jestem, może to nie jest zbyt szczęśliwy eksperyment myślowy, który bym chciała zrobić, ale zastanawiam się, co by było, gdyby, choć oczywiście nie życzę tego nikomu, gdyby to dotyczyło mężczyzn. Gdyby to kobiety na przykład były takie władcze, nagle się zrobiły i zaczęły do mężczyzn w ten sposób podchodzić. No, zastanawiam się, czy rzeczywiście ta ankieta by wypadła w ten sam sposób. Czy rzeczywiście tak samo dużo osób by odpowiedziało, że czegoś takiego nie ma. No, wydaje mi się, że to też jest jakąś taką próbą, znaczy odzwierciedleniem tego, jak wiele osób postrzega to miejsce kobiety w małżeństwie czy w takiej partnerskiej więzi. No. Mhm. Że nie jest to ktoś, że partnerzy czy małżonkowie nie są sobie równi, tylko jest ktoś, kto ma więcej swoje, władzy.
Tak, ma swoje potrzeby i musi je zaspokoić.
Kobieta też ma swoje potrzeby, no właśnie. A o tym jakoś ten układ, czy to ten rodzaj myślenia zapomina. Więc i jedna, i druga strona ma swoje potrzeby. Kobieta i mężczyzna różnią się między sobą, między innymi też potrzebami i pragnieniami i sposobem ich realizacji. Natomiast no, ta sytuacja pokazuje, że ktoś ma władzę, a druga strona jej nie ma i w ogóle jej mieć nie może. Że ktoś dyktuje warunki, a drugi ma się podporządkować. Więc wydaje mi się, że to jest taki układ, gdzie nie ma partnerstwa, nie ma dialogu, nie ma obszaru, w którym można o swoich potrzebach rozmawiać, o tym, że ktoś jest sfrustrowany na przykład, no bo być może rzeczywiście, nie wiem, doświadcza jakichś trudności również w tej relacji małżeńskiej, być może za mało ma czułości, być może za mało seksu, być może za mało rozmowy. Różne mogą być te poziomy frustracji. I dobrze by było, żeby można było po prostu o nich rozmawiać. Rozmawiać, jakoś spotykać się ze sobą w tych opowieściach, czego brakuje mężowi, czego brakuje żonie. Natomiast no, nie robić z frustracji, z jakiegoś przeżycia braku, powodu do tego, żeby inną osobę napadać, atakować i niszczyć. No bo to już jest zachowanie agresywne, zachowanie sprawcy, zachowanie, które no, absolutnie nie powinno być tolerowane.
Myślę o tym, że dlaczego bardzo często trudno jest zgłaszać sytuację gwałtu w małżeństwie. Powiedziałyśmy tutaj na początku o takiej sytuacji, pewnie najczęstszej, kiedy mamy do czynienia z jakąś patologią, na przykład nadużywaniem alkoholu, kiedy ten mąż przychodzi po prostu pijany i już specjalnie nie analizuje tego, co robi, krótko mówiąc. Kobieta jest tutaj po prostu ofiarą, ale takie sytuacje mają też miejsce w tak zwanych dobrych domach, w których, no właśnie, nie podejrzewalibyśmy takiego mężczyzny o to, że on może gwałcić, bo on jest osobą, nie wiem, dystyngowaną, prawda, doskonale wykształconą, pięknie wyglądającą, jak kobieta, która bardzo ładnie komponuje się z tym mężczyzną, tak fotograficznie, prawda, na ulicy. Jak ona ma powiedzieć o tym, że ona jest gwałcona? To chyba jeszcze trudniejsze w takiej sytuacji, bo może nikt nie uwierzy. Ja myślę, że może nawet dzieci nie uwierzą.
Dzieci to może nawet dobrze, żeby nie były, jeśli są małe, żeby nie były jakoś wciągnięte w tą sytuację. To by było najlepsze. No ale może jest jakaś przyjaciółka, może jakaś znajoma. Są psychologowie, są psychoterapeuci. Też można udać się do takiej osoby i poprosić o pomoc, opowiedzieć. Są też takie miejsca, takie fundacje, takie stowarzyszenia, które się w ogóle zajmują pomaganiem kobietom, które doświadczają różnorodnej i różnorakiej przemocy. Zawsze to jest trudne. Nie wiem, czy jakoś bym się tutaj pokusiła o rozróżnienie, która sytuacja jest trudniejsza do jakiegoś takiego zastopowania, zatrzymania, czy ta, gdzie kobieta żyje z mężczyzną nadużywającym alkoholu i ten alkohol odbiera mu rozum i on pod wpływem tego alkoholu dopuszcza się gwałtu. Czy taka sytuacja, kiedy on to robi, no powiedzmy, na trzeźwo i jest, no właśnie, osobą taką, jak pani powiedziała, dystyngowaną. Myślę, że to są różne sytuacje. Jedna i druga wikła kobietę bardzo i jedna i druga sprawia, że ta kobieta jest w pozycji ofiary. I znowuż tak samo w jednej i w drugiej sytuacji będą działały takie doświadczenia, czy takie zjawiska będą miały miejsce, jak na przykład przeżycie ogromnej bezradności albo lęku o swoje życie nawet życie, nie tylko zdrowie, ale życie, który czasem może graniczyć z takim przerażeniem wręcz. To będzie też poczucie upokorzenia, upodlenia, jakiegoś takiego uprzedmiotowienia. Nikt nie chce się kontaktować z takimi uczuciami, nikt nie chce się zbliżać do takich doświadczeń i myślę sobie, że no z jednej strony rzeczywiście można chcieć i pragnąć uwolnić się spod takiego brzemienia, natomiast no to wymaga spojrzenia prawdzie w oczy, czyli spojrzenia na siebie jako na ofiarę, czyli osobę, która takich właśnie uczuć, przeżyć, doświadcza, a znaleźć w tym wszystkim jakąś siłę i sprawczość, no to jest bardzo trudno. Ten wachlarz przeżyć i uczuć, który nakreśliłam, w zasadzie jest unieruchamiający i sprawiający, że nie można się ruszyć, więc ta sprawczość, ta siła potrzebna do tego, żeby wyjść z tej pozycji, żeby się obronić, chociażby w ten sposób, żeby zgłosić. To jest pierwszy krok, żeby zgłosić właśnie tę sytuację, no to bardzo często wymaga jednak jakiegoś spojrzenia z zewnątrz. Może sąsiad jakiś właśnie, może no ktokolwiek. No, czasem taki, często taki dystans właśnie, który wprowadzają jakieś osoby z zewnątrz, no pomaga i pozwala w ogóle spojrzeć prawdzie w oczy i przestać żyć w takim, no jakiejś mgle,
bym powiedziała. Który ewentualnie słyszy odgłosy zza ściany, też powinien zareagować, tak?
Tak.
Czyli podobna sytuacja jak w przypadku krzywdzonych dzieci, o czym się już w tej chwili mówi. Słyszymy płacz dziecka, słyszymy, że to dziecko jest bite, po prostu o tym informujemy.
Dokładnie. No tutaj to może być taka sytuacja, że po prostu ten sąsiad się jakoś interesuje, co się dzieje. No puka do tych drzwi, za którymi słyszy, że dzieją się straszne rzeczy i próbuje się jakoś dowiedzieć. Jeden raz, drugi, trzeci. I myślę sobie, że taka nieustępliwość też w tym jest bardzo ważna, ponieważ wiele osób będzie się zarzekało, że nic złego się nie dzieje. Że kłótnia zwykła. Może być tak, że kobieta też weźmie to na siebie, że na przykład, no nie wiem, coś tam upadło, no nie wiem, rozbiła, czy coś, jakieś zamieszanie spowodowała. Z lęku przed tym, żeby znowu ten sprawca w jakiś sposób jej nie dopadł. W związku z czym myślę sobie, że ze strony takich sąsiadów, czy osób, które mają szansę usłyszeć, co się dzieje, ważne jest, żeby nie ustawać w tych próbach. Jeżeli rzeczywiście słychać odgłosy, kłótni, konfliktów, jest coś niepokojącego, no to dobrze jest nie udawać, tak, i nie zaprzeczać temu, że
czyli
tak,
pokazać tak właściwie tej krzywdzonej osobie, że jesteśmy po jej stronie.
Tak. Tak.
Bo to może jej pomóc, to może dać jej nadzieję, że jest jakiś sposób na rozwiązanie tego, dać jej tę sprawczość, o której pani mówiła.
Tak. Zdarza się też, że niektóre osoby, którym jakoś tak trudno być może zgodzić się na to, żeby to sąsiad usłyszał, otwierają okna. Żeby po prostu w desperacji to robią, ale już bliżej będąc takiej zgody na to, żeby rzeczywiście to zostało ogłośnione, zobaczone i żeby ktoś pomógł zrobić porządek w takim miejscu pełnym przemocy, więc otwierają okna, żeby po prostu to było słychać na zewnątrz. Jeszcze inne osoby nagrywają na przykład takie zdarzenia.
No tak, technologia daje nam pewne możliwości. I myślę, że jak takie sytuacje się powtarzają, to może warto skorzystać z tych możliwości. To, o czym może jeszcze nie wspomniałyśmy, mówiąc o tym, jak trudno jest mówić o gwałcie w małżeństwie, to jest chyba to, że na przykład mamy z kimś wspólne dzieci. Jemy przy wspólnym posiłku, może nawet śpimy w jednym łóżku. Trudno jest na taką osobę patrzeć jak na gwałciciela.
No, wyobrażam sobie, że trudniej, jeżeli tak się zdarza, że na przykład ta osoba jednocześnie no w jakichś sferach, tak brzydko bym powiedziała, się wyrabia. To znaczy, no być może bywa dobrym ojcem na przykład. Albo no było tak, że były z tą osobą fajne i dobre chwile. I te dobre wspomnienia na przykład też istnieją. To niewątpliwie wtedy trudniej spojrzeć na taką osobę, że to jest ktoś, kto gwałci, atakuje, niszczy, jest agresywny i stosuje przemoc. No to, to już trzeba po prostu użyć takich słów.
No tak, tu z jednej strony powiedzmy powtarzające się gwałty, z drugiej strony plany wspólnych wakacji, dzieci, które nas łączą, które być może małżonek odwozi do szkoły, czy na dodatkowe zajęcia. No, można powiedzieć, że rzeczywiście stajemy trochę w takiej niewygodnej pozycji.
Niewygodnej też z tego względu, że trzeba sobie zadawać pytanie, co dalej? Co będzie dalej? No, jeżeli to zostanie zgłoszone, no to co ma się zadziać dalej? Czy...
Więzienie.
No właśnie, no właśnie, na przykład. Ale czy ta kobieta wyobraża sobie życie, tak, życie razem jeszcze z tą osobą pod jednym dachem? No, do pewnego czasu, do pewnego momentu, nim te aspekty związane z byciem ofiarą nie zostaną w jakiś sposób zobaczone, nawet nie powiem, że przepracowane, ale jakoś zobaczone, uznane, to często bardzo trudno wyobrażać sobie, że można żyć osobno, że można żyć bez siebie. Więc to wyobrażam sobie, że też wymaga naprawdę bardzo dużej pracy takiej wewnętrznej od tej osoby, która...
Czyli to, że jesteśmy krzywdzeni, że jesteśmy wykorzystywani, do tego też się przyzwyczajamy w jakiś sposób, no, jak do jakiejś normy.
Niestety. Niestety, do jakiejś normy takiej, tak, jakby, która powoduje, że to patrzenie i myślenie jest jakby za mgłą, sparaliżowane. No to jest taka sytuacja przeciągającej się traumatyzacji, która nieustannie aktywuje takie mechanizmy, które mobilizują albo do ucieczki, albo do walki, ale... Nie można tego zrobić, w związku z czym człowiek jest zablokowany. Cały czas ten poziom jakby tej gotowości w takiej osobie jest podwyższony. I no, w zasadzie duża część mobilizacji organizmu jest skupiona na tym, no, żeby ratować swoje życie i żeby ratować się ucieczką bądź walką, które, ponieważ nie są możliwe, w związku z czym często po prostu się unieruchamia kobieta czy osoba, która doświadcza tej przemocy. Natomiast w środku jest ogromne pobudzenie, które no, odbiera też często taką możliwość jasnego, refleksyjnego myślenia z dystansu, jakiegoś takiego logicznego łączenia faktów, spojrzenia po prostu na ten stan rzeczy takim, jakim on jest faktycznie. Bo mózg, że tak powiem, jest zaangażowany w co innego, w przetrwanie. I on troszkę myślenie odłącza. I dlatego te głosy z zewnątrz, czy ten wzrok z zewnątrz, ten sąsiad przykładowy, jest tak bardzo ważny. Żeby pomógł pomyśleć, co tam się dzieje. Żeby pomógł zobaczyć, co tam się dzieje. Bo taka osoba no, nie może myśleć, ale to jest jak zrozumiałe. No, na czym innym jest skoncentrowana? Ona musi przetrwać i tyle. I jeszcze często zapewnić przetrwanie swoim dzieciom.
A no właśnie, bo kobiety mają tak, że to potomstwo staje się, prawda, celem numer jeden. Chyba to, o czym trzeba pamiętać, to to, że za gwałt grozi 12 lat więzienia, a że... Ofiara była żoną, to nie jest oczywiście okoliczność łagodząca.
Całe szczęście.
Całe szczęście. Bardzo dziękuję, a tematem zajęła się psychoterapeutka Maja Suwalska-Wąsiewicz.
Dziękuję
bardzo.